Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I kiedy czytałem te fragmenty, to pierwsze skojarzenie, jakie mi się jakby nasunęło na skutek lektury tego fragmentu Bożego Słowa, to były takie słowa klucze, jak esencja, koncentrat, wyciąg, istota rzeczy. W tych trzech zdaniach apostoł zawarł niezwykły ładunek objawienia prawdy i mocy Boga. Są to niezwykłe wersety. Dziś sobie je po prostu rozważymy i wierzę, że uda mi się też ten ładunek, tę esencję przekazać wam do waszych serc. I wydaje mi się, że co jak co, ale właśnie uroczystość chrztu, kiedy jesteśmy świadkami przyjęcia chrztu wodnego przez osoby wierzące, jest chyba jak najbardziej odpowiednim momentem i miejscem, aby ten duchowy koncentrat po prostu wziąć dla siebie. To, co jest cechą niezwykłą koncentratów czy esencji, to jest to, że jest bardzo zagęszczona, skondensowana i można ją rozcieńczać w taki sposób, żeby nam smakowało. Wiadomo, że jak za bardzo rozcieńczymy, to nic z tego, ale chodzi o to, żeby użyć tą esencję. Trzy zdania, trzy ważne powody, dla których dzisiejsze wydarzenie chrztu ma znaczenie. Po pierwsze, jest ono ważne, wierzę, dla was, którzy dzisiaj weszliście do wody, aby w ten sposób złożyć publicznie świadectwo swojej wiary w Boże Synostwo. Zgadza się z tym? Tak? Amen. Zgadzacie się. Jest to ważne, po drugie, dla Kościoła, ponieważ jest znakiem jedności wiary. Jedności połączenia w Jezusie Chrystusie w jedno. Amen. To zawsze, chrzestna zawsze mówi o tym, że jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, a tak naprawdę ciałem Chrystusa jest co? Jest jego Kościół. I po trzecie, jest to również ważne dla świata, dla ludzi z zewnątrz, chociaż przepraszam za to słowo, zawsze mam dylemat, jak mam mówić o ludziach spoza Kościoła, nienowonarodzonych, niezbawionych. Spoza tak to dziwnie brzmi, ale ludzi z zewnątrz. Ludzi z zewnątrz, a więc osoby, które nie są nowonarodzone, nie są zbawione, nie są świadome swojego zbawienia, to wiem, że również takie wydarzenie chrztu jest ważne, ponieważ możemy zobaczyć działającą moc Bożą w ludziach przyodzianych w Chrystusa Jezusa. A więc teraz sobie pokrótce te trzy zdania omówimy. Po pierwsze, Galacjan 3,26 mówi tak: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ten werset mówi o prawdziwym synostwie Bożym. On daje nam objawienie, kto właściwie jest Bożym dzieckiem, kto może się tak nazywać i jeszcze ważniejsze, kogo Bóg uznaje za swoje dziecko. Wiecie, jest taki człowiek, nazywa się Jeff Bezos. Jest to właściciel Amazona. Jego majątek jest szacowany na 112 miliardów dolarów. I wiecie, ja mogę sobie mówić, że jestem synem Jeffa z Amazona. Mogę to rozgłaszać, mogę się tym szczycić, mogę sobie nawet wydrukować taki lewy dowód osobisty, gdzie Darek, syn Jeffa z tego z Amazona. Ale widzisz, dopóki ten człowiek mnie nie uzna za swego syna, to te 112 miliardów nigdy nie będą moje. Rozumiesz to? Ludzie mówią o sobie, że są Bożymi dziećmi, ale pytanie, czy Bóg ich za takie uznaje? Możesz mówić, że masz w rodzinie prezydenta, załóżmy, no niech będzie Duda, to najbliżej nas. Ale jeżeli powie, nie znam tego człowieka, nie ma to żadnego znaczenia. A więc kto może nazywać się dzieckiem Bożym w taki sposób, za którym staje Bóg i mówi tak, to jest moje dziecko? Bo moi drodzy, wbrew pozorom, dzisiaj w tej kwestii panuje bardzo duże zamieszanie. Dzisiaj żyjemy w dobie takiej modnej, ponadreligijnej, ponadwyznaniowej teologii ekumenicznej, która wszystkie religie, wszystkie wyznania wsypuje do jednego worka, a jej filozofią jest łączyć za wszelką cenę, a broń Boże nigdy nie dzielić. Szukamy tego, co nas łączy. To takie szlachetne. Nie zwracamy uwagi na to, co nas może podzielić, tylko to, co łączy. I widzicie, ta teologia stawia kropkę w połowie tego wersetu i czyta go tak. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi i tu kropka. A skoro tak jest, skoro wszyscy jesteśmy synami Bożymi, to czym tu się przejmować? Wczoraj miałem możliwość usługiwać na jednym ślubie, a potem byliśmy zaproszeni na obiad. I traf chciał, że siedziałem obok doktora z Wrocławia. Bardzo, bardzo ważnego. I ten doktor też wiedział, że jest bardzo, bardzo ważny. Widać to było po jego stylu mówienia, zachowania, a więc to nie był byle ktoś. Ja sobie tak siedzę, on tam mówi, pastorze, i zaczęła się rozmowa. I w pewnym momencie okazało się, że ten pan doktor jest specjalistą w kwestiach islamu. Wszystko wiedział. Nawet miał rozwiązanie, jak te problemy wszystkie tam im poukładać, jak powinno być, żeby było dobrze. Słuchałem grzecznie, no co się będę tam z człowiekiem na ten temat. Ja się tak nie znam jak on. A więc on tam zaczął mówić i w końcu mówi tak, wie pastor, bo tak właściwie to, czy to Żydzi, czy islami, czy islam, czy islamiści, czy muzułmanie, czy chrześcijanie, wszyscy w tego samego Boga wierzą. Ja mówię, o proszę pana, nie, to nie jest ten sam Bóg. No jak przecież, ja mówię, to nie jest ten sam Bóg, ale pan doktor akurat już potem mnie nie słuchał w ogóle. Miał swoją koncepcję na to, mi okej, twoja sprawa, ale Biblia bardzo wyraźnie mówi, że nasz Bóg, Bóg Jezusa Chrystusa, nie jest Allahem. Jak ktoś myśli, że jest, jest w błędzie. Dlatego, że w Koranie jest napisane, że Allah nie ma syna, a nasz Bóg ma jednorodzonego syna, a więc nie możesz mieć syna i go nie mieć. Ja mam dwóch, nie mam trzech, mam dwóch synów. Nie może powiedzieć, że on jest moim synem i nie jest moim synem. To się tak nie da. A więc zobaczcie, jest tutaj pewne zamieszanie. Ta teologia głosi, że tak naprawdę mniejsza o nazwę tego Pana Boga. Różnie ludzie sobie go nazywają, ale tak naprawdę tam gdzieś na samym końcu jest ten jeden Bóg, który nas wszystkich łączy. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. I tutaj czy Kościół Rzymski, czy papież robi spotkania ekumeniczne, spotykają się nie tylko chrześcijanie, ale też z innych religii, buddyści, muzułmanie, animiści, czarownicy indiańscy i wszyscy razem wielbią wielkiego ducha, bo przecież jest jeden Bóg. Ha, ha, ha. Byłoby tak, gdyby nie ten werset, który musimy czytać w całości. Werset brzmi tak. Albowiem wy wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A i nagle nam się wszystko to zaczyna zawężać. I jak zwykle, kto robi problem? Pan Jezus. Tak było dobrze. Wszyscy o Panu Bogu mówili, wszyscy się zgadzali, cieszyli się razem. Kiedyś widziałem taki też w telewizji program, był rabin, ksiądz, pop i ktoś tam jeszcze i wszystkim tak szło. A, jeszcze był muzułmanin. Dogadywali się, a Bóg jest taki, a Bóg to, a Bóg tamto. Kiwali głowami, tylko problem robi Jezus. Wiecie, kiedy On się urodził, kiedy był malutkim chłopczykiem, miał właściwie tam wtedy tylko kilka dni chyba, no, może kilka miesięcy, nie więcej, zaprowadzono Go do świątyni i tam spotkał pewnego starca Symeona, pamiętacie? I Symeon w Duchu Świętym powiedział proroctwo o Jezusie i powiedział tak, że On będzie znakiem sprzeciwu dla wielu i wielu o Niego się potknie. Aha. I tutaj widzimy, że już jest coś nie tak. Piotr apostoł napisał, że On jest skałą potknięcia, jest znakiem sprzeciwu. I teraz widzimy, że ta kropka w połowie wersetu jest nie na miejscu, bo tam jej po prostu nie ma. W Ewangelii Jana czytamy takie słowo. Tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wszyscy ludzie mają Stwórcę. Z tym nie dyskutujemy. Bóg jest Stwórcą wszystkich ludzi. Ale tylko pewna grupa z nich ma prawo mówić do Boga Stwórcy, mój Ojcze. Którzy? tylko ci, którzy go przyjęli, ci mają prawo stać się Bożymi dziećmi, którzy wierzą w imię Jego, którzy się narodzili nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Amen? A więc dopóki nie jesteś nowonarodzonym Bożym dzieckiem, nie narodziłeś się z wody i z Ducha Świętego, nie stałeś się wyznawcą Jezusa, nie jesteś Bożym dzieckiem. Przykro, że tak mówię, ale taka jest prawda. Po co potem masz się rozczarować? Powiesz, tu Boże dziecko przyszło, a Pan powie, a ja Cię w ogóle nie znam. Tato, Ty mnie nie znasz? No nie, nie jestem Twoim tatą. Gdyby do moich drzwi ktoś zapukał i dzisiaj na przykład po południu powiedział, to ja Twój syn trzeci, o którym Ty jeszcze nie wiesz, że masz, to bym był bardzo zdziwiony. Powiedział, a ja Ciebie nie znam, ale ja Cię nazywam tatą. Sorry, ale ja Ciebie nie znam. Rozumiemy to? Ci, którzy przyjęli Jezusa, ci mają prawo nazywać Boga swoim Ojcem, ci są Bożymi dziećmi. Sam Pan Jezus jest bardzo nieekumeniczny. On powiedział wprost, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A Stary Testament mówi, że jest wiele dróg, ale tylko jedna prowadzi do Boga. Pytanie, która? Przed chwilką czytałem. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Amen? Nie ma innej drogi. A więc pytanie, czy jesteś prawdziwym Bożym Synem? Prawdziwą Bożą Córką? Czy jesteś Bożym Dzieckiem? I drugie pytanie, co musisz zrobić, aby się takim stać? Jeżeli uważnie słuchałeś do tej pory, to wiesz, co musisz zrobić. Drugie zdanie, Galacjan 3,27. Czytamy tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Zwróćmy na pewną kolejność. Najpierw jest chrzest w Chrystusie, zanurzenie w Chrystusie, a dopiero potem jest przyobleczenie. Jest pewna kolejność. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chrzest jest symbolem zjednoczenia z Chrystusem w Jego śmierci. Nowonarodzenie następuje w momencie, kiedy uwierzyłeś w Pana Jezusa, ale chrzest jest symbolem tego, że połączyłeś się z Nim w Jego śmierci. Dlatego też, dopóki nie umrzesz, nie możesz powstać z martwych. Jest to niemożliwe. Chrzest jest znakiem śmierci wierzącego człowieka dla świata i grzechu. I kiedy was tutaj zanurzyliśmy przez moment pod wodę, to tak jakbyśmy pochowali starego człowieka, dla którego już stary świat nie ma znaczenia. A kiedy wynurzyliśmy was, to wynurzyliśmy właśnie w imieniu Jezusa, który powstał z martwych. Bo Biblia mówi, że to, co skażone przez grzech, nie może przyoblec się w świętość. Dlatego Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić. Dlatego, kiedy umierał na krzyżu, pokazał tę prawdę, że grzech ma wielką moc niszczyć życie człowieka. Ale nasz chrzest mówi o tym, że zjednoczeni z Nim umarliśmy dla grzechu i powstaliśmy dla nowego życia. Jest to więc jak przejście przez drzwi. Nie zdarzyło się, żebyś, chyba że komuś się zdarzyło, że kiedy przechodzisz z pokoju do pokoju i zamykasz drzwi, to jesteś jednocześnie tu i tam. Albo jesteś tu, albo jesteś tam. Mogę to zademonstrować, bo myślałem o ten temat dosyć długo, a więc ja teraz przejdę przez drzwi i mnie tu nie będzie. Nie wierzycie? Naprawdę. Wracam. To jest właśnie chrzest. Żyłeś w starym świecie, przechodzisz przez drzwi i tutaj cię już nie ma. W duchu jesteś tam. Amen? Kapitalny obraz. I kiedy przychodzi chrzest, to właśnie publicznie to obwieszczamy. A czym jest przyobleczenie? Przyobleczenie to inaczej założenie czegoś na siebie. To jest ubranie w taką szatę, która nadaje mi nową tożsamość, nowe znaczenie. Przyobleczenie mówi o czynności, która ma trwały skutek. Zobaczcie na małe dzieci w przedszkolu. Kiedy one się przybierają w księżniczki, królewny czy w jakichś tam Spidermanów, to przez tę godzinę czasu one naprawdę są Spidermanami i księżniczkami. Tak to działa. A więc one biorą tą zabawę całkiem na serio. A więc strój, przyobleczenie się w strój czyni w nas pewną rzecz. W dorosłym życiu, zwróćcie uwagę, ludzie noszą różne mundury. Kiedy widzisz żołnierza w mundurze, nie mówisz, o, idzie pan w mundurze żołnierskim, tylko co mówisz? Idzie żołnierz. Idzie sobie kominiarz, to nie mówisz, idzie pan w takim dziwnym stroju czarnym, kominiarskim, tylko mówisz, idzie kominiarz. Kiedy widzisz księdza, który idzie w sutannie, to nie mówisz, idzie pan w sutannie, tylko idzie ksiądz. Tak samo jest z policjantem, tak jest z lekarzem, tak jest z każdym zawodem, który w jakiś sposób czyni tożsamość człowieka poprzez mundur. Można by rzec, że te wszystkie zawody, te wszystkie funkcje to są ludzie jakby z powołania. Oni są nie tylko noszącymi mundury, ale są postrzegani jako żołnierze, policjanci, duchowni, lekarze, adwokaci. Jaki z tego płynie wniosek? Przyobleczenie prowadzi do utożsamienia. A Biblia mówi, że wy, czyli my, przyoblekliśmy się w Chrystusa. To znaczy co? Utożsamiamy się z Nim. A więc, kiedy widzą nas, powinni powiedzieć, to tak, jakby szedł Chrystus. A więc, moi drodzy, to jest bardzo dla nas ważny wniosek. Jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa. Jest to przyobleczenie, można by rzec, 24/7. Amen? Nie zauważyłem jeszcze przez wszystkie lata swojego chrześcijaństwa, żeby za tymi drzwiami czy pod tymi drzwiami ludzie mówili tak, no to już po nabożeństwie możemy się rozdziać, rozebrać. Już ściągamy to przyobleczenie Chrystusa. Tam jesteśmy normalni. Kiedy zakładamy ten mundur, kiedy zakładamy Chrystusa na siebie, nosimy go cały czas. Nie ma podziału na świeckie i duchowne. Święte i świeckie, profanum, sakrum i profanum. Jakie są tego konsekwencje? Otóż, moi drodzy, jest takie stare polskie powiedzenie. Jak nas widzą, tak nas piszą. A więc to ode mnie zależy, czy ten duchowy mundur będzie szanowany przez innych, czy nie. To przyobleczenie jest widoczne w nas w niezwykły sposób. Poprzez owoc Ducha Świętego, jaki w nas jest, nie chcę być produkowany, zrodzony. Galacjan 5:22 mówi tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I te wszystkie owoce widać w nas. Albo ich nie widać. Widać miłość, widać radość, pokój i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, Paweł napisał, że przyoblekliśmy się w Chrystusa. I ciekawa rzecz, kiedy teraz zobaczymy list do Efezjan, 3:22-24, zwróćcie uwagę na dwa zwroty w tym fragmencie. Paweł napisał tak, 3:22-24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewleczcie z siebie i obleczcie się w nowego człowieka. Jaki z tego płynie wniosek? Założenie tej duchowej szaty należy do nas. Jest to nasze zadanie. To my mamy to robić. To ty kiedy, czy ja, kiedy budzisz się rano, mówisz tak, dzisiaj przeoblekam te szaty. Przeoblekam się w nowego człowieka. Podejmuję decyzję, że dzisiaj będę chodził w tych szatach. Jako nowy człowiek. Dlatego, że utożsamiam się z Chrystusem. Jest taki wspaniały fragment jeszcze w 1 Jana 2:6. Tutaj czytamy tak. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I tu jest odpowiedź na całą naszą chrześcijańską moralność. Dlaczego nie robimy pewnych rzeczy? Albo dlaczego robimy pewne rzeczy? Dlaczego nie grzeszymy? Dlaczego unikamy złych rzeczy? Dlatego, że postępujemy tak, jak on postępował. A więc zobaczcie, szaty, które założyliśmy, szaty Chrystusowe, określają nas, utożsamiają nas z Chrystusem i dlatego, kiedy gdziekolwiek nie możemy pójść, ludzie mogą czegoś doświadczyć. Myślę, że największym chyba takim komplementem dla nas byłoby to, że ktoś powiedział, że oto widziałem Jezusa. Jest to możliwe, kiedy chodzimy w tych szatach. I trzecie zdanie. Galacjan 3,28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A więc synostwo w Jezusie Chrystusie, przyobleczeni w Nim, jedno w Nim. I Biblia mówi, wy wszyscy jesteście synami Bożymi, i kobiety, i mężczyźni. To już nieraz mówiłem, tylko przypomnę, że w języku greckim synostwo czy syn w tym pojęciu nie ma znaczenia płciowego. Prościej mówiąc po polsku dziecko. Dziecko Boże. Co więcej, ten werset mówi o tym, że my w Jezusie Chrystusie jesteśmy sobie wszyscy równi. Nie ma tutaj podziału na rasę, na pochodzenie, na płeć. Nie ma to żadnego znaczenia. Jedno jesteśmy w Chrystusie. Tworzymy Jego ciało, tworzymy Kościół. Jesteśmy z sobą połączeni i związani. A więc całe ciało wzajemnie jest zasilane z głowy, ale dzięki temu, że jest powiązane razem, może wzrastać. Jesteśmy też Bożą rodziną. I to są właśnie te cudowne prawdy w tym wersecie, które nam mówią o tym, że jesteśmy synami Bożymi przez wiarę, przebaczeni w Chrystusie Jezusie, i jesteśmy jedno. I moi kochani, myślę, że dobrze by było, żebyśmy ten werset w sobie przetrawili, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, ma w sobie potężną moc. Chciałbym go teraz w całości jeszcze raz przeczytać. Galacjan 3:26-28. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Cudowne prawdy. Niech one w nas działają, pracują i myślę, że moglibyśmy teraz stanąć do modlitwy, powstać do modlitwy i Bogu podziękować za te trzy rzeczy w swoim życiu. Za to, że jesteś Bożym dzieckiem przez wiarę w Chrystusa, za to, że możesz chodzić przyobleczony w Niego i za to, że jesteś częścią Kościoła Chrystusowego. Halleluja. Panie, dziękuję Tobie za to dzisiejsze słowo, Panie, za Twoje objawienie, które nam dajesz. Ja dziękuję Ci, że był ten dzień w moim życiu, Panie, kiedy mogłem stać się Twoim dzieckiem, Ojcze, przyjmując do serca Pana Jezusa. I dziękuję Ci, że oddając Mu swoje życie, jestem prawdziwym Twoim dzieckiem, Panie. Należymy, Panie Jezu, do Ciebie i Ty, Ojcze, do nas się przyznajesz. Panie, też dziękujemy Ci za to, że od tego dnia, kiedy staliśmy się jedno w Chrystusie, możemy chodzić przyobleczeni w te nowe szaty, Panie. Szaty nowego człowieka. Szaty pokoju, miłości, dobroci. Panie, modlę się o to, aby ten owoc był coraz bardziej w nas widoczny. Panie, był we mnie widoczny. I Panie, dziękuję Ci, że też połączyłeś nas razem jedno w Kościół. Panie, w Twoje ciało, gdzie możemy być Bożą rodziną, Panie. Gdzie możemy, Panie, jedni drugich zachęcać. Gdzie możemy, Panie, Ciebie uwielbiać i wywyższać. Ty jesteś cudownym naszym Bogiem. Jezu, oddajemy Ci chwałę. Tak, Panie, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to wydarzenie, które przypomniało nam naszą pozycję w Tobie, Panie, i to, kim jesteśmy, Panie, i jaki jest nasz cel i nasze powołanie. Jezu, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Halleluja. Tobie nie będzie chwała i cześć. Amen.